Między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Dziś w programie o dwóch bardzo ciekawych inicjatywach. Między innymi o młodzieży z poznańskich szkół, która rozpoczęła całoroczną zbiórkę żywności na rzecz jednej z jadłodajni. A jeśli się do tego naprawdę przyłożą, może się okazać, że powstanie z tego swoiste charytatywne perpetuum mobile. Odwiedzimy także miejsce, gdzie każdego tygodnia 80 dorosłych osób chodzi co tydzień na lekcje religii. Szczegóły już za moment. A dziś jesteśmy z Państwem trochę krócej, do godziny 13.40. Dzieci i młodzież z poznańskich szkół rozpoczynają zbiórkę żywności dla potrzebujących. Wspomagają m.in. jadłodajnię prowadzoną przez siostrę Elżbietanki. Codziennie do siedziby sióstr przy ulicy Łąkowej po ciepły posiłek przychodzi kilkaset osób. O akcji i o pomaganiu mówią prowadząca jadłodajnię siostra Józefa Krupa oraz zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.
Też mamy matki szczególnie, przychodzące z dziećmi, ostatnio matka sześcioro dzieci, się pytam, tak mówię, proszę pani, tak niegrzecznie może, no ma pani tam 500+, no to 6, tak sobie pomyślałam, że powinno, a ona mówi, tak siostro, ale 2,5 tysiąca płacę za czynsz i zostaje mi 500 zł, jestem w trakcie przyznania alimentów i mówi, siostro, błagam na ten czas, gdzie ustatkuje się moje życie, tej pomocy potrzebuję. Dlatego też czasami my tam przy ulicy Łąkowej też ratujemy tak doraźnie, różne sytuacje tych osób, rodzin. I to naprawdę na przykład niedawno z nad Warty przeprowadzono nam osobę bezdomną, że tylko było oczy widać. I tak sobie pomyślałyśmy, Boże kochany, no tego człowieka trzeba od stóp do głów i ubrać, i nakarmić i tak dalej. No oczywiście otwieramy drzwi i to czynimy. I jak ten człowiek już najadł się, wypił gorącą też kawę, to odwrócił się i mówi, na nowo chce mi się żyć. Czyli to pomaganie przyczynia się, że przywracamy życie osobom takim załamanym, właściwie niewidzącym już sensu dalszego życia tutaj wśród nas. I to dlatego jestem bardzo wdzięczna całej ekipie, która zaangażowała się, zainicjowała ten program Syty Poznań.
To jest uczenie dobroczynności, czyli to oczywiście w przedszkolach to pewnie bardziej rodzice niż dzieci, ale w szkołach ponadpodstawowych czy podstawówkach to już dzieciaki przynoszą oczywiście z listy produktów, które każda szkoła dostanie, produkty żywnościowe, makaron, słoiki, konserwy, to takie o długiej trwałości i z tego potem albo te organizacje robią posiłki dla osób bezdomnych czy ubogich, albo przygotowują paczki żywnościowe. W ten sposób to działa.
Bardzo się cieszymy, że to będzie wymiar społeczno-edukacyjny, bo to jest też ważne, że co kryje się za tym, że komuś pomagam, że to nie jest tylko, że przyniosę makaron, cukier, mąkę czy jakieś innekolwiek produkty, aby ugotować zupę dla setek osób, ale też, że uczymy już od najmłodszych, można powiedzieć, dzieci tego dzielenia się, też szacunku, że są osoby, którym jest trudniej w życiu. Czasami tak jest, że osoby, które przychodzą, mają bardzo takie trudne historie. Ktoś umiera, albo osoba zostaje samotna, albo też jakiś krach życiowy, finansowy i przyczynia się do tego, że osoba staje się bezdomna, załamana, czy też osoba, która nie wie, jak związać koniec z końcem, bo jakieś były problemy finansowe. I ten projekt, myślę, że dzięki też informacjom poszerzy się problem dzielenia się, że wśród nas są osoby ubogie. One zawsze były i zawsze będą, ale żebyśmy nie przechodzili obojętnie obok osób potrzebujących. Też ważne jest, żeby w tych wszystkich potrzebujących dostrzegać człowieka, żeby zwracać się z kulturą do tych osób. One często się żalą nam, szczególnie osoby bezdomne, że najbardziej ich boli to, że są wyzywani od żuli, brudasów, śmierdzieli i to ich najbardziej boli, bo mówią, że nieraz byłem dyrektorem banku, nie jeden z nich w plecaku ma dyplom inżyniera i to ich naprawdę bardzo tak upokarza i też zniechęca, żeby narodzić się na nowo do życia, żeby podnieść się na nowo do życia. Dlatego nagłaśnianie tematu pomagania nie tylko materialnego, ale też pomagamy człowiekowi, że ten człowiek w tej trudnej sytuacji nie jest sam, że są osoby, które rozumieją tą, jego potrzeby, jego właśnie zmartwienia, jego troski. I myślę, że wtedy wszyscy razem przyczyniamy się do budowania piękniejszego świata, świata takiego wspierającego siebie w ogromnym szacunku, ale też i dawaniu sobie takiej nadziei.
Pomysł wyszedł od naszego partnera, czyli od firmy pana Grzechnika i Fundacji Good Challenge. To się wpisuje w nasze działania miasta na rzecz osób ubogich, bezdomnych, ponieważ my cały czas działamy, czy przez ogrzewalnie, przez schroniska dla bezdomnych, przez łaźnie na ulicy Krańcowej, czy mobilny punkt pomocy, czy street workerów, którzy działają, czy opłacanie posiłków dla osób bezdomnych i ubogich, a to jest kolejny pomysł, ale troszeczkę inny, kiedy chcemy robić zbiórkę w chętnych szkołach i przedszkolach na terenie miasta Poznania, następnie te organizacje, które są do tego zaproszone, czyli te duże organizacje jak Siostry Lesbietanki, Zupa na Głównym, czy Pogodowie Społeczne, samo odbiera te produkty, które przygotowuje posiłki lub żywność dla naszych osób ubogich i bezdomnych, ale do tego ta firma i ta fundacja przygotowuje dla tych szkół, które się w to zaangażują, czy przedszkoli, akcje, platformę e-learningową, również wydarzenia kulturalne, grę miejską, chcą uczyć zdrowego odżywiania, czyli tak dwa w jednym, edukacja i dobroczynność. Także tutaj rzeczywiście to jest kolejny pomysł, który organizuje Poznań, żeby Poznań był syty dla wszystkich.
Makarony, cukier, mąka, ryż, kasza do smarowania, też do kanapek, ale też i może być kawa, kakao. To, co tak właściwie dla tych osób i starszych, i samotnych, że możemy ugotować tą zupę, ugotować tą potrawę. Ale jeżeli są rolnicy, no to mile widziane, są ziemniaki szczególnie, no bo jeżeli 120 kg dziennie potrzeba, żeby ugotować tą zupę, no to rzeczywiście cieszymy się też, że znajdują się osoby, które dzielą się warzywami, czy też właśnie takimi produktami, że możemy tym osobom przygotować te posiłki. Staramy się każdego dnia, żeby te posiłki były treściwe, dlatego muszą być ziemniaki, jakieś mięso w tym, bo dla niektórych to jest jedyny posiłek na cały dzień, dlatego nasze starania są takie, można powiedzieć, bardzo absorbujące, bo nie chcemy dać taką zupę, że wyjdzie i jest głodny, ale dzięki temu, że poznaniacy co jakiś czas widzą, jak dzięki właśnie mediom, które mówią, że wśród nas są osoby ubogie, bezdomne, potrzebujące, też dzielą się osoby i nam jako siostrom elżbietankom jest lżej zorganizować tyle produktów. Dlatego ta akcja to jest dla mnie błogosławiona. Ja cieszę się ogromnie, że ona też będzie wychowywać i też będzie mówić o wzajemnym szacunku, bo dla nas jako sióstr jest bardzo ważne, żeby w człowieku dostrzegać człowieka. I to jest istota całego pomagania.
A każda szkoła będzie zbierać żywność w wybranym miesiącu. Pierwsze z nich zrobią to już w październiku. Dzięki takiemu rozpisaniu harmonogramu zbiórki, każda jadłodajnia ma mieć zapewnione dostawy żywności przez cały rok. Głęboka wiara często rodzi się z pytań, wątpliwości i poszukiwań. Na poznańskiej łacinie w parafii imienia Jezus rozpoczęła się kolejna edycja kursu Alfa dla dorosłych. To spotkania prowadzone przez osoby świeckie dla pragnących pogłębić swoją relację z Bogiem, ale też dla tych, którzy jeszcze jej nie odnaleźli. Sandra Soluk.
Tak jak my przyzwyczailiśmy się troszeczkę myśleć, że Polska jest katolickim krajem i wszyscy jesteśmy wierzący, tak już wcale nie jest. Cześć, jestem Kuba Krause, na łacinie zajmuję się muzyką, uwielbieniem i ewangelizacją. Dodatkowo często nasza wiara bywa powierzchowna, albo jest takie zjawisko kulturowego katolicyzmu, czyli wykonujemy wszystkie czynności, natomiast brakuje nam osobistej relacji z Bogiem i w tym bardzo Alfa pomaga.
Nazywam się Emilia Pawlak i jestem studentką filologii angielsko-chińskiej pierwszego roku. Przyszłam tutaj, żeby odnaleźć swoje miejsce, bo nie do końca odnajduję się w tradycyjnym kościele i chciałam spróbować czegoś innego.
Jesteś osobą wierzącą?
Tak, jak najbardziej, bardzo.
Przestała ci odpowiadać forma? Co się stało?
Nie tyle, że przestała mi odpowiadać forma, to nie tak, że mam coś jakby przeciwko tradycyjnemu kościołowi, ale po prostu szukam czegoś, co będzie bardziej moje, czegoś, gdzie będzie też więcej kontaktu z drugim człowiekiem i takiej wspólnoty po prostu.
I po tym pierwszym twoim spotkaniu, jak sądzisz, czy jest szansa, że tutaj to znajdziesz?
Myślę, że tak. Ludzie byli bardzo otwarci i też podobało mi się, że było tyle okazji do rozmowy.
A co robiliście?
Oglądaliśmy film, na którym były poruszane różne życiowe kwestie i potem rozmawialiśmy na różne takie życiowe tematy. Przedstawialiśmy się też. Była też dużo takiej po prostu spontanicznej rozmowy. Najpierw na zapoznawcze, a potem na ważne tematy, takie jak właśnie co nam w życiu sprawia radość, w jaki sposób szukamy tego Boga, o naszych doświadczeniach z wiarą.
Romek.
Co tu robisz?
Uważam się za katolika i jak każdy, kto uważa, że myśli trochę w tej materii, nie ma wątpliwości. Mam swoje różne pytania. Zobaczyłem totalnie przez przypadek informacje na temat tego spotkania, zobaczyłem jakie są tematy, stwierdziłem, że spróbuję. Po dzisiejszym pierwszym spotkaniu żałuję, że nie będę mógł być za tydzień, więc pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne.
Najważniejszym elementem kursu Alfa są rozmowy w małych grupach, gdzie uczestnicy tych grup dzielą się swoim doświadczeniem. Także nie ma tutaj na spotkaniu scenariusza, który prowadzi nas do jedynej słusznej odpowiedzi, ale raczej zostajemy wprowadzeni w temat, który rodzi w nas pytania, które sobie nawzajem zadajemy. Staramy się podzielić własnym doświadczeniem, powymieniać tymi uwagami i być może to będzie nas prowadzić do jakiejś odpowiedzi, ale nie jest ona z góry założona i właśnie tak o tym myślimy, że być może nie istnieje nawet jedna słuszna odpowiedź na te pytania, które sobie zadajemy.
Miałam przyjemność przysłuchiwać się temu spotkaniu. Byłeś nie tylko katechetą, ale też trochę psychologiem. Zadawałeś takie pytania, które chyba każdy powinien sobie zadać, niezależnie od tego, czy jest wierzący. Na przykład, bez czego w życiu nie bylibyśmy szczęśliwi. To są odpowiedzi, które warto znać.
Moim zadaniem jest dbać o to, żeby stworzyć bezpieczną atmosferę, w której uczestnicy będą otwierać się na siebie, poczują się na tyle dobrze i bezpiecznie, że będą chcieli się dzielić często trudnym doświadczeniem, często wątpliwościami. Nie jest to łatwe i oczywiste w grupie dopiero co poznawanych osób. Więc tak staram się badać, jaki jest nastrój w grupie, czyli to już jest moment, żeby na przykład wejść w głębiej w jakiś temat, czy lepiej zostawić przestrzeń i jakby dać również jasny sygnał, że czasami cisza też jest okej.
Czy to jest twoja grupa już na stałe, na cały rok, o ile tyle właśnie trwa Alfa?
Alfa trwa 10 tygodni. Taka jedna edycja to jest cykl około 10 spotkań, który nas prowadzi od bardzo podstawowych zagadnień, tym wspólnym doświadczeniem i ten czas razem spędzany otwiera nas na siebie i pozwala wejść troszeczkę głębiej. To jest kurs, który omawia podstawy chrześcijaństwa, więc on też nie kończy się jakąś wyraźną puentą. Staramy się uczestników prowadzić do osobistego spotkania z Jezusem, do doświadczenia Ducha Świętego, któremu poświęcone jest kilka spotkań, kilka ważnych tematów, ale jest to tak naprawdę koniec kursu Alfa, jest dopiero początkiem tej chrześcijańskiej drogi.
A jakie w ogóle są tematy? Bo rozmawiałam z jednym z uczestników i powiedział, że przyszedł właśnie dlatego, że przeczytał i stwierdził, że to jest ciekawe.
Rozmawiamy o tym, co jest w życiu najważniejsze. Kim jest Jezus? Czy Jezus żył naprawdę? Jaka była jego misja? Czy ta misja znajduje przełożenie na moją dzisiejszą rzeczywistość? Jak dzisiaj działa Duch Święty? Czy jak możemy się modlić? Czy czym jest dzisiaj zło i jak sobie z nim radzić? Wreszcie na końcu zastanawiamy się na przykład, po co nam Kościół? Także są to takie dosyć ogólne tematy, ale które właśnie w rozmowie nabierają bardzo ciekawego charakteru i to jest też charakterystyczne dla Alfy, że każda grupka jest inna, że za każdym razem podobne pytania prowadzą rozmowę w inny obszar.
Czy ty jako przewodnik grupy, jeden z organizatorów, czy ty masz jakieś swoje cele tutaj? Chcesz kogoś nawracać?
Nie chcę nikogo nawracać. Wiem, że to nie działa. Chcę na tyle, na ile też jestem uczestnikiem grupy, chcę móc podzielić się swoim doświadczeniem. Natomiast wiara jest łaską, którą nam Bóg udziela. To doświadczenie osobistego spotkania z Jezusem, czy doświadczenie działania Ducha Świętego w naszym życiu jest na tyle autentyczne i wyjątkowe, że uważam, że warto, żeby każdy tego doświadczył na swój sposób i dla siebie, bo wtedy będzie przekonany, że jest to prawdziwe. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy na filmie, że możemy i dowiadujemy się przez całe życie o Jezusie, kim był, czego dokonał,
ale jest to wiedza, która jest nam dana, która płynie z zewnątrz, a ta wiedza potrzebuje jeszcze dopełnienia właśnie przez osobiste przeżycie, przez przemianę mojego serca.
Do aktualnej edycji kursu Alfa, prowadzonego w Parafii Łacinie, można dołączyć jeszcze przez 2 tygodnie. Spotkania odbywają się w każdy wtorek. W dzisiejszej Ewangelii bardzo pięknie opakowana i nieoczywista przypowieść o Bożym miłosierdziu. Komentuje salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj w 26. niedzielę okresu zwykłego po raz kolejny przenosimy się do winnicy. Do winnicy naszego Pana. I podobnie jak w ubiegłym tygodniu, obraz pracy w winnicy służy Panu Jezusowi do przedstawienia rzeczywistości Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj szczególnie rzeczywistości posłuszeństwa Ojcu, gospodarzowi winnicy. Dzisiaj Pan Jezus kieruje swoje słowa, swoje nauczanie do arcykapłanów i starszych ludu. Adresaci nie są przypadkowi, ale o tym za chwilę. Słyszymy dzisiaj o 2 synach pewnego człowieka, który prosi każdego z nich, aby poszedł i pracował dzisiaj w winnicy. Znowu mamy to zaproszenie do pracy w winnicy. No i mamy 2 synów, każdy z nich odpowiada inaczej. Jeden, żeby przypodobać się ojcu, mówi: idę, panie, lecz w rzeczywistości nie poszedł do pracy. A drugiego poprosił ojciec i ten na początku powiedział: nie chcę, ale później opamiętał się, jak mówi Ewangelia, i poszedł. No i Pan Jezus pyta tych uczonych, starszych ludu, arcykapłanów, który z tych 2 spełnił wolę ojca. Odpowiedź dla nich jest oczywista co do zasady, mówią, że ten drugi. Ale Pan Jezus opowiada im właśnie tę przypowieść, żeby unaocznić im, czy przypomnieć tak naprawdę, że Pan Bóg ma bardzo jasną intencję, jeśli chodzi o człowieka. Pan Bóg chce człowieka zbawić. I o ile arcykapłani i starsi ludu są postrzegani właśnie przez Pana Jezusa, Jego najbliższe otoczenie, jako ten pierwszy syn, który wprawdzie deklaruje, że idzie i deklaruje, że pracuje w winnicy Pana, ale tak naprawdę daleki jest od spełniania woli Ojca, podczas gdy jakby na tym drugim biegunie, drugim synem niejako, są celnicy i nierządnicy. O nich mówi Pan Jezus, że wchodzą przed tymi uczonymi, przed arcykapłanami, starszymi ludu, wchodzą do Królestwa Niebieskiego. Ponieważ oni być może na początku nie byli zainteresowani pełnieniem woli Ojca, ale kiedy ten posłał swojego jednorodzonego syna, aby świat nie potępił, ale żeby świat został zbawiony, to właśnie celnicy i nierządnice chcą jednak do tego królestwa wejść. Z radością przyjmują Boże miłosierdzie, przebaczenie, odpuszczenie grzechów, uzdrowienie, które przynosi im Syn Boży. Zatem wiara celników, nierządnic staje się ich przepustką do Królestwa Niebieskiego. I Pan Jezus bardzo dobitnie mówi do arcykapłanów starszych ludu: wy patrzyliście na to, na te ich nawrócenia, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby uwierzyć, nie opamiętaliście się, żeby wejść do tej winnicy. No i wiemy też oczywiście, że finałem tej historii będzie pozbycie się Jezusa, który przyszedł dać świadectwo prawdzie, ale jak to zwykle, uciekając przed prawdą z lęku, jesteśmy w stanie jako ludzie wykluczyć tych, którzy nam o prawdzie przypominają, i nie inaczej stało się z Jezusem. Arcykapłani uczeni w prawie, można powiedzieć elity religijne ówczesnego Izraela, chciały pozbyć się tego, który był ich wyrzutem sumienia. Właśnie nie opamiętali się, ale z obawy przed utratą choćby autorytetu wśród ludu, który to autorytet był podważany przez nauczanie Pana Jezusa, który wytykał im błędy, taką dwulicowość, fałsz, właśnie tę opieszałość w posłuszeństwie Bożemu objawieniu. No i ze względu na to arcykapłani pozbyli się Jezusa i doprowadzili do Jego wyroku skazującego. Zatem widzimy także, że ta historia dzieje się cały czas i widzimy, że Jezus nie zatrzymuje się ani na chwilę przed tym, żeby każdego do tego królestwa zaprosić i nie zraża go też to, że ktoś początkowo nie ma ochoty i tak jak słyszeliśmy w poprzednią niedzielę, że o różnych porach wychodzi i zaprasza do swojej winnicy. Tak samo dzisiaj też widzimy taką wielką cierpliwość Boga, który nie chce śmierci grzesznika, ale ciągle liczy i czeka, że ten, który nawet w danej chwili odpowiada, że nie chce, że nie jest zainteresowany tym pójściem do winnicy Pana, jednak się w jakimś momencie opamięta i dołączy do ludu Bożego, dołączy do tych, którzy otrzymują w dziedziczenie wieczność, życie Boże. Dlatego to jest piękne przesłanie dla wszystkich tych, którzy dzisiaj jeszcze nie zdobyli się na tę pozytywną odpowiedź. Dzisiaj jeszcze mówią Bogu, nie chcę, nie chce mi się, jak tacy właśnie niesforni synowie, niesforne dzieci. Pozostaje wierzyć, że przyjdzie także dla nich taki moment, kiedy jednak coś w sercu drgnie i pomyślą sobie, że jednak warto zrobić to, o co ojciec prosi, bo przecież nie chce nic złego, bo przecież jemu pierwszemu zależy na tym, żeby wszystkie jego dzieci były szczęśliwe, żeby razem z nim pracowały dla zbawienia świata. Czego jeszcze uczy nas dzisiejsza liturgia słowa, zastanowimy się po krótkiej muzycznej przerwie. Słyszymy dzisiaj w liturgii słowa, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, że Bóg jest pierwszym, który ma nadzieję, że wszystkie jego dzieci odpowiedzą na jego zaproszenie i wreszcie udadzą się do tej winnicy, choćby w ostatniej chwili życia, jak słyszeliśmy ostatnio, w ostatniej godzinie dnia, albo nawet jeśli wstępnie dzisiaj deklarują, że nie są zainteresowani, to jednak otaczamy ich naszą modlitwą i tym zaproszeniem, które zawsze powinno być takie czytelne, że nawet jeśli ktoś dzisiaj mówi nie, to że w pewnym momencie będzie mógł zdecydować, że jednak chce tego ojca złapać za rękę i pójść z nim do tej winnicy. Słyszymy, że Bóg nie chce śmierci grzesznika i to jest bardzo ważne w naszym postrzeganiu Boga, poznanie Jego intencji, czego Bóg tak naprawdę pragnie i widzimy, że znowu, że Bóg nie jest tym, który czyha niejako na potknięcia człowieka, który chce wykluczyć jakieś swoje dzieci, bo nie spełniają jakichś kryteriów. Widzimy dzisiaj znowu zapewnienie zarówno w Ewangelii, jak i w pierwszym czytaniu, w księdze Ezechiela, że Bóg chce mieć swoje dzieci przy sobie, że to jest Jego wielkie pragnienie, tak samo jak zapewnił w tym pamiętnym nocnym dialogu z Nikodemem, że Syn Jednorodzony przyszedł na świat nie po to, żeby świat potępić, ale żeby świat został przez Niego zbawiony. Tak samo dzisiaj słyszymy to zapewnienie. Na niczym tak Bogu nie zależy, jak na tym, żeby Jego dzieci miały życie i miały je w obfitości. I słyszymy dzisiaj wprost proroka Ezechiela, że jeśli sprawiedliwy odstąpi od swojej drogi, no niestety też ponosi konsekwencje swojego wyboru. Jeśli ktoś odwraca się od źródła życia i odcina się od życia, no trudno oczekiwać, żeby celem takiej drogi było życie wieczne. Natomiast jeśli ktoś był, można powiedzieć, bezbożny, czy jeśli ktoś żył nie mając tej perspektywy wieczności czy Bożej miłości wokół siebie, ale nagle zaczął postępować według prawa i zaczął żyć sprawiedliwie i zaczął szukać woli Bożej. Mówi prorok Ezechiel, że taki zachowa duszę swoją przy życiu. To jest konkretne zapewnienie. Nie ma sytuacji bez wyjścia dla nikogo, kto chce zmienić swoje życie i od tego momentu, od dzisiaj szukać woli Bożej. Pan Bóg nikogo nie przekreśla i za Nim cały Jego Kościół, tak jak Jego Syn nam to przypomniał, każdego dnia wzywa wszystkie, nie tylko swoje dzieci, nie tylko wszystkich chrześcijan, katolików, ale wszystkich ludzi do tego, żeby zechcieli odpowiedzieć na to Boże zaproszenie i Boże wezwanie do życia wiecznego. Niech zatem dzisiejsza niedziela będzie taką okazją może właśnie do modlitwy za tych, którzy na dzisiaj nie widzą czy nie czują tego zaproszenia, nie chcą odpowiedzieć na to Boże zaproszenie do życia wiecznego. Módlmy się za nich, żeby w jakimś momencie ich życia, najlepszym dla nich, który Pan Bóg zna, faktycznie ich serce jakoś drgnęły i żeby zechcieli jednak do tej winnicy Ojca pójść. Módlmy się także żebyśmy my, którzy staramy się jakoś w tej winnicy pracować, nie zniechęcali, nie odtrącali, nie odrzucali tych, którzy są na zewnątrz, ale wręcz przeciwnie, żeby nasze świadectwo było na tyle czytelne i na tyle zachęcające, żeby wszyscy ci, zwłaszcza wahający się, zechcieli jednak do tej winnicy, do pracy w winnicy dołączyć.
Zakasajmy zatem rękawy i owocnego kolejnego tygodnia pracy w winnicy. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.